Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Przed nami kolejna lektura, kolejna książka pani Joanny Nowak, którą witam serdecznie.
Dziękuję, witam wszystkich.
Rozmawiałyśmy przed świętami, to była taka opowieść przedwigilijna i taki też był tytuł tej książki i już wtedy mówiłyśmy o zbliżających się echach przyszłych dni i o podróży wołyńskiej, która właśnie w tym tygodniu się ukazała, to znaczy tom pierwszy sagi Podróż Wołyńska, dobrze to rozumiem, tak?
Tak. To jest tom pierwszy, saga nazywa się Podróż Wołyńska, Echa przyszłych dni rozpoczyna tę sagę.
Pamiętam, że mówiła pani o tym, że przynajmniej częściowo to będzie, nie wiem czy oparte na wspomnieniach, ale wynikało troszkę z historii pani babci, która była na Wołyniu, tak, jako dziecko.
Są tam jakieś małe, powiedzmy, wstawki odnośnie tego, co moja babcia mówiła. Cała jakby historia, którą stworzyłam, jest wymyślona przeze mnie, więc to nie jest historia rodzinna, ale tam, gdzie niegdzie się znajdują takie informacje, które ja pamiętam, przekazane przez babcię.
To o to jeszcze dopytam, ale na razie tak troszkę uporządkujemy, dobrze, żeby też słuchacze wiedzieli, dobrze, na co mają się nastawić i czego szukać. Jest to saga rodzinna. Zaczyna się historia w roku 1933 i ten pierwszy tom dochodzi do 1943. Ci, którzy znają historię, już mniej więcej kojarzą, jakie to wydarzenia mogą zamykać tę opowieść, prawda?
Tak, dokładnie.
A sama saga, jak pani ją chce daleko doprowadzić, do współczesności?
Nie, aż tak daleko nie będę wybiegała, ale do którego roku to jeszcze na razie nie powiem.
To do rozważenia, natomiast chciałam przypomnieć, że poprzednie pani książki, a więc opowieść przedwigilijna, o której rozmawiałyśmy, ale też takie dwa cykle, czyli Siostry z ulicy Wiśniowej i Klub Porzuconych Narzeczonych, to były opowieści współczesne. A tym razem zanurza się
tym
pani
razem, tak,
właśnie w niedalekiej, ale jednak historii. Więc najpierw zapytam, jak to było dla pani, jako pisarki, ale też osoby. Zanurzenie się w tym świecie, lata 30., Wołyń.
To było wielkie wyzwanie. Z jednej strony ja bardzo zawsze chciałam napisać sagę rodzinną. To było od zawsze moim marzeniem. Cieszyłam się, że wreszcie może się spełnić. A Wołyń wyniknął tak troszkę sam z siebie, właśnie z tego względu tego pochodzenia mojej rodziny ze strony babci. I rzeczywiście zagłębienie się w temat nie było proste. Można powiedzieć, że przekopałam mnóstwo źródeł historycznych, żeby rzeczywiście dowiedzieć się, jak było w latach 30., w latach 40. na Wołyniu, jakie im tam nastroje towarzyszyły, jak się zmieniały, jak witali okupantów, bo okupanci też się tam zmieniali na przestrzeni lat. Więc powiem, że to było bardzo duże wyzwanie i mam nadzieję, że mu podołałam.
My możemy sobie poczytać. Książka dedykowana babci Anieli. Ja miałam prababcię Anielę i ona mi opowiadała, jak z bratem torf musieli kopać u ojczyma, na czym to polegało. Czy pani babcia też opowiadała o jakichś takich rzeczach z jej dzieciństwa, o tym świecie, o wsi?
Babcia opowiadała, że to było rzeczywiście sielsko. Do momentu wybuchu wojny, tych wydarzeń tragicznych, tam rzeczywiście było cudownie. Tam rzeczywiście ludzie żyli ze sobą w zgodzie. Nikt nie patrzył na to, kto jest jakiej narodowości, tylko rzeczywiście pomagał sąsiad sąsiadowi. I to się powtarza w wielu źródłach, że rzeczywiście ludzie podchodzili do siebie z wielką życzliwością i nie było jakichś tam faktycznie niesnasek. Babcia może dużo nie opowiadała o swoim dzieciństwie, ale rzeczywiście tu zapamiętałam tą sielskość tej wołyńskiej wsi.
Dobrze, to my przystąpmy do opowieści o tej historii, o tej rodzinie, której sagę pani pisze. Państwo stawińscy. To są co, bogaci chłopi czy ubodzy szlachcianie? Jak to pani wymyśliła sobie? Bo oni żyją bogato, ale
tak,
jednak mają służbę
bogato,
i tak dalej.
Tak, ale to troszkę też nawiązuje do historii mojej babci. Rodzina mojej babci też miała bardzo, też im się dobrze żyło na Wołyniu. Oni mieli bardzo duże gospodarstwo, też zatrudniali parobków, mieli, z tego co właśnie babcia opowiadała, jeden z najlepiej właściwie wyglądających jakby domów, który nie był skryty strzechą, tylko faktycznie takim prawdziwym dachem, prawdziwą dachówką. I trochę na tym się wzorowałam, a stawińscy nie są, raczej dorobili się pracą własnych rąk.
No i są z jednej strony bardzo sprawiedliwymi ludźmi, prawda? Dobrymi dla tych, którzy u nich pracują.
Tak, bo zarówno Helena, jak i Zygmunt patrzą na człowieka nie przez pryzmat jego narodowości, a tego, jakim jest człowiekiem, jak pracuje. i to dla nich jest wyznacznik tego, jak traktują swoich pracowników.
On jest uczciwy, sprawiedliwy, o niej później się dowiadujemy przy innej okazji, że chętnie wspomaga biednych, prawda?
Tak.
Także to jest takie małżeństwo. I jest coś, co w jakiś sposób ciąży nad tą rodziną. To znaczy, myślę, że to jest, ja wiem, chyba rodzaj pychy, pragnienia, żeby spełnić wszystkie swoje marzenia. Helena pragnie mieć drugiego syna. Piąte dziecko. Dobrze liczę, piąte, bo jest
tak,
Jerzy najstarszy,
piąte.
Zofia,
tak.
Jadwiga, mała Wanda, a ona Wandę zaniedbuje kilkuletnią, bo ona chce mieć jeszcze jednego syna, takiego tylko dla niej. I nie słucha nikogo, ani położnej, ani innych kobiet, ani po kolejnych poronieniach. Jakby nie dochodzi do niej to, że już nie pora, że już nie. I to jest chyba początek dramatu tutaj, prawda?
Tak, to pragnienie jest w niej bardzo, bardzo duże. Chciałaby rzeczywiście mieć takiego chłopczyka tylko dla siebie, bo wie, że jej najstarsze dziecko, najstarszy syn w przyszłości przejmie gospodarkę, a ona by chciała mieć takiego faktycznie chłopczyka tylko dla siebie. I to rzeczywiście jest takim początkiem różnych wydarzeń w tej rodzinie, bo też jej mąż widzi, jak wielkie jest to pragnienie i jak bardzo chciałby też je spełnić.
I on z miłości, i jej brat z miłości do niej, żeby ona nie cierpiała, robią coś, co no to trochę przypomina tragedię króla Edypa, prawda? To znaczy coś takiego robią, co ciąży na losach tej rodziny, powstaje tajemnica, zaczyna się zmieniać pan Zygmunt, który poprzez chyba tę tajemnicę popełnia coraz więcej błędów, robi coraz więcej złych rzeczy, a zaczyna się od jednego ataku agresji.
Zygmunt chciał zrobić wszystko, żeby rodzina trwała w jedności, żeby żadne wydarzenie nie doprowadziło do jej rozpadu. I rzeczywiście traktuje położną okropnie.
No, brutalnie, okrutnie.
Dokładnie. Wyrzuca ją za drzwi w mroźny dzień. Zachowuje się jak właściwie jak nie on. Ale de facto on się usprawiedliwia takim wyższym celem, który dla niego jest rodzina.
To ma swoje konsekwencje. Za dużo tu nie zdradzamy, bo na czwartej stronie okładki książki jest to zasygnalizowane, prawda, co się dzieje tamtej
tak.
nocy. Dzieją się też jeszcze inne rzeczy. No tak czy inaczej on zaczyna, można powiedzieć, żyć w kłamstwie, chroni się i przez to coraz bardziej rani innych, odcina się, prawda? Rodzą się takie jakieś utajone konflikty, takie szare strefy w tej rzeczywistości.
Tak, nie jest już rzeczywiście tak blisko ze swoimi dziećmi jak kiedyś. Zaczyna jednych wyróżniać, a innych nie. No i to też jest powodem tego, jak to odbiera Helena, bo ona widzi te zmiany w swoim mężu i ich nie rozumie, no bo żadne jakby wydarzenia według niej nie doprowadziły do tego, żeby on miał się w ten sposób zachowywać.
Obserwujemy tę historię przez wiele lat, obserwujemy też dzieci, które no, dorastają, można powiedzieć, na naszych oczach, ich pierwsze miłości. To porozmawiajmy o tych postaciach, bo to są, jak rozumiem, bohaterowie, prawda, pani
tak.
opowieści i tej sagi. Mamy najstarszego Jerzego, taki panicz trochę jednak, co? No, chłopska rodzina, ale on się tak później zachowuje, jak taki panicz z Halki. Nawet.
Troszkę tak, bo ma trzy młodsze siostry i ma brata młodszego, którego rzeczywiście tam trochę traktuje, powiedzmy sobie, troszkę po macoszemu, ale jako ten najstarszy wie, że no to on jest tutaj najważniejszy z racji tego, że to on przejmie gospodarkę, to on będzie decydował o losach młodszego rodzeństwa.
No i też przedmiotowo traktuje dziewczyny ze służby.
No niestety, bo uważa się za lepszego chyba od innych i w ten sposób wykorzystuje drugiego człowieka.
Ten Andrzej najmłodszy to jest w ogóle bardzo ciekawa osoba. Jestem ciekawa bardzo jego dalszych losów, czy w ogóle, zobaczymy. Natomiast skupmy się przez chwilę na tych dziewczynach. Zofia, Jadwiga i Wanda. Jadwigę przedstawia pani jako osobę bardzo egoistyczną.
Tak, siostry są całkowicie różne, mimo że dwie najstarsze właściwie dzieli tylko jeden rok różnicy, to one się wcale nie dogadują. Mogłyby być dla siebie przyjaciółkami, powierniczkami, a niestety tak nie jest. Jadwiga rzeczywiście jest taką osobą, dla której najważniejszy jest czubek własnego nosa i ona zrobi wszystko, żeby tylko właściwie sobie dogodzić, a co się stanie z innymi, no to już zostawia zostawia na boku.
Ona nigdy nikomu nie pomaga, ją nie interesuje, czego inni potrzebują, prawda? Myśli tylko o sobie. Potrafi być niemiła, oj bardzo.
Tak, potrafi być wyrachowana również.
Manipulować, tak, tak, wszystko to prawda. A z drugiej strony ta Zofia, sama serdeczność, prawda? I piękna historia miłości jej i Tarasa Andriuka, czyli Ukraińca w dodatku ze skłóconej rodziny. Chyba najczystsza taka opowieść o miłości w tej książce, w sensie takiej spełnionej, dwustronnej, prawda? Pełnej.
Zdecydowanie. Właśnie sama tworząc ten wątek, nawet się już później zdziwiłam rzeczywiście, że to tak faktycznie wyszło, że oni są tacy szczerzy faktycznie w tej swojej miłości. Nie patrzą na innych. Dla nich najważniejsze jest rzeczywiście szczęście tego drugiego. No i dążą do tego, żeby rzeczywiście być razem, a niestety los też im podsuwa kłody pod nogi.
Jadwiga, która manipuluje, wymusza i myśli tylko do Łucka, albo najlepiej do Warszawy, prawda? I wie pani co, przyznam się, że tak jak jej nie lubiłam właściwie przez prawie całą tę książkę, to pomyślałam sobie, że to jednak taka dzielna bohaterka i chyba podążymy trochę jej śladem, co? Jak pani myśli, jak pani to już napisała pewnie. Co z Jadzią będzie?
Z Jadzią będą się działy różne ciekawe rzeczy. Nie ukrywam, że jest to bardzo intrygująca bohaterka, ale czy się zmieni, to się dopiero okaże.
No ale ona mi troszkę zaimponowała mimo wszystko, że dalej nie do końca ją lubię.
Ona jest zdecydowanie, wydaje mi się, że ona jest najtwardsza z tego rodzeństwa. Ona twardo stąpa po ziemi, a jednocześnie potrafi dążyć do swojego celu. Może faktycznie nie ogląda się za siebie i za innych, ale jest jakby zdeterminowana, żeby te swoje cele osiągnąć.
Ta książka nosi tytuł, ten pierwszy tom, Echa przyszłych dni. Jeszcze pewnie pani wyjaśni, co to tak dokładnie znaczy, ale dla mnie Jadwiga jest taką najbardziej nakierowaną na przyszłość osobą, związaną z drugą połową XX wieku, a może i z nami dziś. Jakaś taka jest nowoczesna w tym, może przez to, że ona do tego miasta tak dąży i jest taka no egoistycznie samodzielna. Nie wiem. Nie
no
wiem.
Jest całkowitym przeciwieństwem swojej starszej siostry, która rzeczywiście marzy o tym, żeby pozostać na tej wołyńskiej wsi, bo jej niczego więcej do szczęścia nie potrzeba, jak rzeczywiście ukochanego u boku i tej takiej zwykłej, szarej codzienności.
No i mamy Wandę, najmłodszą z dziewczynek. Odtrąconą może nie, ale zaniedbywaną, prawda? Przez mamę zwłaszcza, która marzy o tym synku, a potem ma Andrzejka. Dziewczynę, która zachowuje się i ubiera jak chłopak. Ale to
tak.
Tylko chyba kwestia charakteru, co? Jak to jest u niej?
Zdecydowanie. Na początku Wanda jest taką trzpiotką, wszędzie jest jej pełno. Jak to dziecko, zdecydowanie jak to dziecko, które jest bardzo ciekawe świata. Ona również nie patrzy na to, z kim się przyjaźni, czy to jest Polak, czy to jest Ukrainiec. Najważniejsze jest rzeczywiście dobra zabawa, dobre spędzanie czasu. No Wanda też dorasta i no, niektóre sprawy, które były dla niej ważne w dzieciństwie, no zmieniają się o 180 stopni.
Mamy takie postaci jak Jana Szewczenko, Tatiana Andrzejuk, to jest ta położna, jej syn Taras, córka Jany, Polina, też bardzo ważna i taka piękna tutaj postać, takiej no, dziewczyny jak z bajki trochę, co? Jak z romansu, jak z ballad i romansów.
Taka tajemnicza. O. Polina zdecydowanie jest tajemniczą osobą. Jest taką postacią, która jakby trochę nakierowuje też czytelnika na to, co się może zdarzyć w przyszłości. Ona jest Ukrainką i ona obserwuje z jednej strony, jak jej brat i jego znajomi zatracają się w tym nacjonalizmie ukraińskim, ale do końca nie rozumie tego, co ich właściwie tak zachwyca w tym dążeniu do tej niepodległości. Bo dla niej najważniejsze jest zapewnienie bytu swojej rodzinie.
Mm-hmm. I obserwujemy też te ukraińskie rodziny, zastraszone kobiety, które domyślają się, co robią ich mężowie, prawda? Ale też tych Ukraińców bardzo odważnych, którzy próbują ratować swoje rodziny. Bardzo piękne są też te postaci.
Bo musimy pamiętać, że było mnóstwo bardzo dobrych ludzi. Ja również czytałam książki o zwykłych takich Ukraińcach, o chłopach, którzy chronili Polaków, którzy ostrzegali ich przed napaściami albo chronili ich we własnych domach, za co też groziło im niebezpieczeństwo. I to są fantastyczne przykłady tego, że nie można całego narodu wrzucać do jednego worka i nie można rzeczywiście klasyfikować ludzi według narodowości, a tego, jaki jest, czy był dobry, czy był zły.
Ten 43 rok i te tragiczne zdarzenia zamykają tę część historii, a wcześniej mamy dorastanie, dojrzewanie, Tutaj Hubert, ksiądz, pamięta ten okres w swoim życiu, gdy rodzice i bliscy schodzili na dalszy plan. Młodym człowiekiem rządzi wówczas zdrowy egoizm. Skupiony na własnych dążeniach i poszukiwaniu właściwej drogi, dokonuje wyborów rzutujących na resztę dni. I my, tak mi się wydaje, tych naszych bohaterów, Jerzego, Zofię, Jadwigę, Wandę, obserwujemy, Polinę też, w tym właśnie momencie życia, prawda?
Tak, oni wtedy podejmują najważniejsze właściwie decyzje, które będą rzutować na ich dalszą przyszłość. I właśnie tu niejako odzywa się to echo przyszłych dni, echo ich przyszłości, bo to, co się zdarzyło właściwie w tym 1943 roku, co zdarzyło się wcześniej, jakie decyzje podjęli, każda z nich ma swoje konsekwencje.
To będzie, jak rozumiem, ciąg dalszy, czyli te echa przyszłych dni, czyli to jest, rozumiem, to jest coś, co zapowiada ich życie, ich los, ich, no wojna trwa. Ciekawa jestem bardzo, jak to będzie wyglądało. A proszę powiedzieć, jak pojawiają się w pani głowie bohaterowie? Domyślam się, że to było chociaż troszkę inaczej niż wtedy, kiedy opisywała pani chociażby porzucone narzeczone, prawda?
Tak.
Dziewczyny z sąsiedztwa czy z gazet. A tutaj tacy bohaterowie i ci młodsi i starsi. Skąd?
Ja od początku chciałam, żeby to była rodzina wielodzietna, bo z takiej też rodziny pochodziła moja babcia. Ona też miała, ona miała dwóch braci i siostrę oraz jedną z sióstr, która w dzieciństwie zmarła. Więc ja chciałam niejako do tego nawiązać. Też wiem, że w tamtych czasach wielodzietne rodziny nie były niczym zaskakującym, niczym dziwnym, to po prostu była norma. Chciałam też, żeby to małżeństwo głównych bohaterów, czyli rodziców, było takim troszkę wzorcowym małżeństwem, takim zgodnym, takim współpracującym. A co do dzieci, to już tu chciałam troszeczkę, powiedzmy, namieszać ze względu na ich charaktery, no bo wiadomo, 5 osób, no to nigdy nie będzie tak, że oni są wszyscy tacy sami. Każdy z nich rzeczywiście jest inny, każdy z nich jakieś ma inne faktycznie zapatrywanie na świat i te ich marzenia i te ich plany na przyszłość są zdecydowanie różne. Dzięki temu niejako mi jako pisarce dają pole do popisu tego, co się zdarzy w ich przyszłości.
A jeszcze o jedną postać chciałam zapytać, o księdza Huberta. Też jest to taki no, zwykły, niezwykły kapłan, to znaczy taki, jakiego byśmy pewnie chcieli mieć. Bardzo skromny, skromnie żyje, tak? Dobrze rozumiem.
Tak,
pomaga
tak,
w polu
tak.
W czasie żniw, co niektórych nawet oburza. Ma jakiś swój pierwowzór, czy skąd znowu wziął się w pani głowie?
Nie, ja właśnie chciałam stworzyć takiego bohatera troszeczkę z jednej strony nieskalanego, który rzeczywiście ma serce na dłoni, ale z drugiej strony gdzieś tam faktycznie coś go uwiera. I to są właśnie te wydarzenia z 1933 roku. Bardzo polubiłam tego bohatera. On rzeczywiście był taką wdzięczną postacią, zawsze dobrą, zawsze rzeczywiście z sercem na dłoni. Nie był to żaden pierwowzór, a raczej to, co ja rzeczywiście, kogo chciałabym ja spotykać na swojej drodze.
Mhm. A te ukraińskie rodziny, Jany Szewczenko czy Andriejuków?
Ze źródeł też dosyć wielu wiem, że właśnie takich historycznych, że rzeczywiście tam były dysproporcje dosyć spore między Polakami a Ukraińcami. I rzeczywiście Ukraińcy byli tymi ludźmi biedniejszymi od Polaków, ale mimo wszystko takimi, którzy starali się dawać sobie radę nawet w takich najtrudniejszych sytuacjach. Dlatego między innymi Polina jest taka twarda, bo wie, że musi taka być, bo inaczej nie przetrwa w tym świecie.
Piękna postać rzeczywiście. Mam nadzieję, że nie rozstałam się z nią na zawsze. Zobaczymy, co będzie dalej. To są echa przyszłych dni, podróż wołyńska. Kiedy możemy się spodziewać, bo teraz ma premierę tom pierwszy, kolejnych części?
To również tak odpowiem tajemniczo, że się okaże.
Dobrze, to powodzenia chyba tylko mogę życzyć.
Dziękuję bardzo.
Trzymam kciuki. Wydawnictwo Replika, Echa przyszłych dni, pierwszy tom podróży wołyńskiej. Pani Joanny Nowak, której bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję
serdecznie.
Również.
Iwona Borawska audycję przygotowała, Stefan Kociuk zrealizował. Do usłyszenia.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.